Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie powracam do lęku jako szczególnie destruktywnej emocji oddziałującej na całą osobę i to nie tylko na psychikę, ale i ciało. Jak niebezpiecznym stanem emocjonalnym jest lęk, świadczą liczne upominania w Piśmie Świętym. Rada, aby się nie lękać, jest powtarzana w Piśmie Świętym podobno aż 366 razy. Pamiętamy także jedno z pierwszych zdań wypowiedziane przez świętego Jana Pawła II po wyborze na stolicę Piotrową z wezwaniem, aby się nie lękać, z otwarciem drzwi Chrystusowy. Zanim opowiem o rodzajach lęku i skutkach oddziaływania tej niszczącej emocji, przypomnę kilka definicji lęku przedstawianych przez polskich badaczy i lekarzy. I lęk według Antoniego Kępińskiego dzielony jest na biologiczny przed biologiczną zagładą. Kępiński wymienia także lęk społeczny przed izolacją, moralny, jaki wynika z poczucia winy. Obok lęku moralnego spotykane jest też pojęcie lęku sumienia, które niektórzy tłumaczą jako lęk przed prawdą i ryzykiem, którego ona wymaga. Lęk sumienia jest lękiem przed karą, zagładą i śmiercią duszy. Dalej wymieniany jest lęk dezintegracyjny przed zmianą ustalonego porządku i utratą orientacji. Za lęk zasadniczy, obejmujący wszystkie rodzaje lęku, Kępiński uważał lęk przed śmiercią. Emocjami lęku i strachu zajmowali się także inni lekarze i badacze, jak profesor Kazimierz Dąbrowski, który używał terminu strach dla oznaczenia przykrego stanu wzruszeniowego związanego z realnymi sytuacjami niebezpiecznymi, natomiast lękiem określał przykry stan, który nie daje się wytłumaczyć warunkami zewnętrznymi, ale ma swoje źródło w specyficznych właściwościach psychicznych danej osoby, w zaburzeniach chorobowych lub w konfliktach wewnętrznych. Z kolei Thomas Merton, amerykański pisarz, wyróżniał lęk egzystencjalny jako gnębiący człowieka przez całe życie, lęk wypływający z samego istnienia, z wątpliwości i szukania sensu ludzkiej egzystencji oraz poczucia niepewności, zagubienia i winy, jaki ma pogłębiać się w życiu sprzecznym z wewnętrznym ja, wskutek świadomości, że człowiek jest zdolny do niewierności wobec siebie i innych i żyje kłamstwem. Z kolei Klichowski uważał strach za obiektywny lęk sytuacyjny o znacznym nasileniu, jaki miałby być nasiloną reakcją lękową na rzeczywiste albo urojone niebezpieczeństwo, w przebiegu której występują znaczne zaburzenia emocjonalne, ale też wegetatywne, prowadzące do stanu osłabienia i omdlenia, nawet bez ruchu, albo odwrotnie, powodując występowanie pobudzenia i ucieczki. Jeszcze inni, jak Kamiński, zwracał uwagę w swoim artykule na znaczenie strachu i lęku, jakie nie należy rozpatrywać wyłącznie jako czynniki negatywne oddziałujące destrukcyjnie na człowieka, gdyż mogą one według autora być czynnikiem budującym społeczne relacje. W swoim artykule poruszał powstające stany emocjonalne w przypadku stosowania manipulacji społecznych. Szczególnie lęk i niepokój stają się bardzo niebezpiecznym objawem i przykrym przeżyciem i mogą zaburzać funkcjonowanie całego organizmu, jak już mówiłam, zarówno ciała, jak i psychiki. Różne lęki towarzyszą człowiekowi, jak wiadomo, od wczesnego dzieciństwa. Nawet niektórzy twierdzą, że z okresu życia płodowego zaburzenia psychiczne, zwłaszcza lęk, depresja matki czy też ojca albo innych osób z otoczenia, stanowią więc według badaczy zagrożenie dla dziecka. Z użyciem obronnych mechanizmów psychiki powstawać mogą na podłożu lękowym różne formy nerwicy, począwszy od nerwicy lękowej, po fobię, nerwicę natręt czy autyzm, a także inne zaburzenia psychiczne i rozwojowe. Dla zrozumienia zaburzeń nerwicowych ważne jest rozróżnienie między świadomością i nieświadomością czy podświadomością i wiele nerwic powstaje na skutek obronnych procesów psychicznych, szczególnie wypierania albo tłumienia, które są automatycznym celowym zapominaniem tego, co było zbyt bolesne i zagrażało poczuciu bezpieczeństwa i spójności osoby. Wyparte doznania według badaczy nie znikają, jednak według niektórych określeń psychiatrów zostają pogrzebane żywcem, chociaż mogą oddziaływać na życie i działalność poza wolą i rozumem. W rozwoju psychicznym człowieka wyróżnia się okres zupełnej nieświadomości. Wiele danych wskazuje na to, że mogą one sięgać nawet chwili poczęcia. Dlatego podkreśla się wielkie znaczenie więzi uczuciowej matki i dziecka od najwcześniejszych chwil życia wraz z koniecznością zaspokajania podstawowych potrzeb dzieci, także emocjonalnych. Potrzeby te, mimo że nieuświadamiane, mogą wpływać na rozwój, stając się przyczyną różnego rodzaju zaburzeń. W wyodrębnionych etapach rozwoju zwraca się szczególną uwagę na pierwsze 3 miesiące życia płodowego, kiedy dochodzi do kształtowania się wszystkich struktur mózgu wraz z ich czynnością na podstawowym poziomie, które mogą zostać uszkodzone przez różne urazy i choroby, w tym zaburzenia emocjonalne. Bardzo ważne są też pierwsze lata życia po urodzeniu wraz z kształtowaniem się pod koniec drugiego roku życia własnego ja, już jako zupełnie odrębnej osoby, aż po powstanie świadomości refleksyjnej w okresie późniejszym. W badaniach naukowych dowiedziono, że stany emocjonalne matki, podobnie jak i zachowanie od najwcześniejszych okresów ciąży, oddziałują na cechy charakteru dziecka, wpływając także na całe jego życie i sfery emocjonalne. Stan psychiczny kobiet w stanie błogosławionym może mieć wpływ destrukcyjny na rozwój psychiczny dziecka wraz z powstaniem nie tylko perwersji, różnego rodzaju nerwic, psychonerwic, ale chorób psychicznych, także zaburzeń psychosomatycznych. U kobiet, które czuły niechęć do swojego nienarodzonego dziecka, stwierdzono znacznie więcej samoistnych poronień, także przypadków obumarcia dziecka w łonie kobiety wraz z tworzeniem się wad wrodzonych, które powstawały także pod wpływem negatywnych emocji w czasie kształtowania się narządów, zwłaszcza serca i mózgu. Dowiedziono, że oddziaływania, jakim są poddawane dzieci od najwcześniejszych chwil życia, są wdrukowywane w mózg i nie giną. Niektórzy psychologowie, psychiatrzy, jak już kiedyś wspominałam, używają malowniczych określeń odcisku wosku mózgu, które stają się przyczyną, że szczególnie pierwsze doświadczenia oraz relacje międzyludzkie stają się nieświadomą matrycą związków w życiu późniejszym. Wdrukowany zapis pamięciowy jest najczęściej nieświadomy tak, że człowiek zachowuje się w ten albo w inny sposób, wielokrotnie nie zdając sobie sprawy, co jest tego przyczyną. Ludzie bardzo często nie zdają sobie sprawy z odczuwanych emocji. Brak szczęśliwego dzieciństwa, a zwłaszcza dobrych kontaktów w rodzinie, a szczególnie z matką, ale też z innymi bliskimi osobami, jest częstym źródłem różnych lęków, napięć i niepokojów. Po odczuciu silnego lęku albo stresu pozostaje pamięć, która nie znika, choć może być przykrywana następnymi przeżyciami, a także intelektem. Przykre wspomnienia ranią uczuciowość, są śladem po doznanych urazach wraz z nieprawidłowym odczuwaniem. I za chwilę opowiem o badaniach i odkryciach mózgu, jakie są naukowym potwierdzeniem wcześniejszych obserwacji. W różnych częściach ludzkiego mózgu, jak już kiedyś wspominałam, stosunkowo niedawno, zostały odkryte komórki nerwowe określane mianem neuronów lustrzanych, które reagują wzrostem aktywności zarówno na osobiste wykonanie jakiejś czynności, jak i na widok wykonywania tej czynności przez inne osoby obserwowane przez daną osobę. Neurony lustrzane uaktywniają się w odpowiedzi nie tylko na odczuwany ból, a ich potencjał czynnościowy zostaje uwidoczniony także wtedy, gdy człowiek widzi cierpienie drugiego człowieka. Neurony zapewniają bezpośrednie wewnętrzne odczucie, ale także rozumienie cudzych działań, emocji i intencji. Neurony określane lustrzanymi odgrywają rolę w naśladowaniu ludzi z bliskiego otoczenia. Wykazano, że noworodek, który obserwuje uśmiech matki albo inną czynność mimiczną, odpowiada taką samą mimiką. Ponieważ dziecko samo nie widzi własnych ruchów, podejrzewa się istnienie w mózgu zaprogramowanego mechanizmu, który służy do zmapowania wyglądu matczynej twarzy. Aby dziecko mogło naśladować wypowiadane przez matkę lub ojca słowa albo ruchy, mózg musi przetworzyć sygnały zarówno słuchowe, jak i wzrokowe w odpowiednich ośrodkach kory mózgu na bodźce płynące do mięśni, które kontrolują aparat mowy. Neurony lustrzane ponadto pozwalają widzieć ludziom samych siebie takimi, jak widzą ich inni, co ma duże znaczenie dla świadomości i introspekcji. Te neurony określane lustrzanymi są rozproszone w różnych częściach ludzkiego mózgu, łącznie z korą, która jest bardzo rozwinięta u człowieka właśnie, czyli kora czołowa i ciemieniowa. Aktywność neuronów lustrzanych jest związana ze zrozumieniem czynności ruchowych, nawet gdy ich pojmowanie jest możliwe wyłącznie bez zaangażowania wzroku, jedynie na podstawie słuchu albo wyobraźni. Neurony te znajdują się w różnych częściach kory mózgu, ale także w korze wyspy, uaktywniając się nie tylko wtedy, kiedy sami doświadczamy emocji, ale gdy widzimy doświadczane emocje u innych osób. U dzieci autystycznych ma dochodzić do zaburzeń funkcji tychże komórek nerwowych nazwanych neuronami lustrzanymi, które mogą być odpowiedzialne także za inne choroby i zaburzenia. Ponadto się przypuszcza, że aktywność neuronów lustrzanych biorących udział w wytwarzaniu odpowiedzi emocjonalnej jest wspomagana przez wyspecjalizowane neuroprzekaźniki, których zaburzenia mają być powodem braku empatii, czyli współodczuwania, które obserwowane jest na przykład w autyzmie. Dziecko o wiele bardziej niż dorosły człowiek potrzebuje dobrego kontaktu uczuciowego z drugą osobą. U podstaw wielu chorób, w tym, że zwłaszcza nerwic, psychonerwic, ale też depresji mają leżeć urazy i stres psychiczny, jednak wpływ mają także cechy osobowe poszczególnych ludzi, które z kolei zależą od wychowania. Zarówno długotrwale powtarzające się urazy o słabym nasileniu, jak też jednorazowe krzywdy wywołujące cierpienie mogą pozostawiać trwałe ślady w psychice dziecka. Poza zapisem pamięciowym urazu, określanym nieraz mianem naznaczenia przez psychologów, dochodzić może jednocześnie do zmian strukturalnych w tkance nerwowej w mózgu wraz z martwicą komórek nerwowych, ale także zmianami połączeń między komórkami nerwowymi i zaburzeniem ich pracy. Stres, lęk, podobnie jak drażnienie prądem elektrycznym, zaburza nie tylko pracę komórek, ale wywołuje też ich degenerację, a nawet martwice i zmiany anatomiczne w tkance mózgowej. To zaburzenie pracy polega na uszkodzeniu wewnątrzkomórkowych przemian biochemicznych, upośledzeniu wytwarzania neuroprzekaźników, które są potrzebne do przewodzenia impulsów nerwowych. Dziecko w łonie matki ma odczuwać każdy wstrząs, cierpienie i urazy jakie zagrażają zarówno dziecku, jak i matce. Wszystko, co dziecko odczuwa, ma być zapisane w pamięci nie tylko po urodzeniu, ale nawet na długo przed przyjściem na świat. Zwłaszcza jednak po urodzeniu wiele negatywnych doświadczeń jest zapisywane w pamięci, która określana jest jako nieuświadomiona, ale i zarówno na poziomie wzroku, jak i słuchu, też w pamięci innych zmysłów. W związku z tym zranienia, zarówno na poziomie wzrokowym, jak i słuchowym, dotykają w ten sposób psychiki, a także ducha. Obciążenia uczuciowe sprawiające ból wywołują u człowieka złe samopoczucie, stając się odpowiedzialne za różne reakcje i następne postawy człowieka i jego osobowość. Wiele reakcji, które wyrażają gniew, niecierpliwość, zazdrość, złość, także egoizm czy egocentryzm, według psychologów ma brać początek we wczesnym dzieciństwie. Przezwiska, jak i agresywność opiekunów, bicie, przekleństwa, jakimi obdarzają dziecko agresywne osoby czy rodzice, mogą w poważny sposób zaburzyć osobowość, a nawet doprowadzić do poważnych, czasem nieodwracalnych zranień psychicznych, także duchowych. Poranione dzieci mogą zostać zamknięte i niewrażliwe do końca swego życia. U dzieci, które w dzieciństwie doznawały urazów psychicznych, podejrzewa się istnienie nie tylko zmian biochemicznych w mózgu, ale także połączeń między komórkami nerwowymi, co jest przyczyną zaburzeń przeżywania i zachowania. Jak dowodzą badania, cierpienie może powodować głębokie rany, czyli uszkodzenia w komórkach nerwowych, które nie goją się samoistnie, zwłaszcza gdy się często powtarzają albo są bardzo nasilone. Często zmiany są tak poważne, że nie reagują na żadne leki. W takich przypadkach jedynie otoczenie dziecka prawdziwą miłością wraz z akceptacją i Bożą interwencją może przywrócić zdrowie psychiczne, ale także fizyczne. Jak piszą uczeni, zapisy w tkance mózgowej nie zmieniają się tylko u zwierząt, które działają na zasadzie odruchów, bez wolnej woli, rozumu i świadomości. Natomiast u człowieka mogą przynajmniej w pewnym okresie ulegać zmianom pod wpływem odpowiedniego leczenia, zwłaszcza wychowania. Pod wpływem odpowiedniej terapii mogą powstawać nowe połączenia między komórkami, nawet nowe komórki nerwowe, czyli zranienia, mogą ulec w ten sposób naprawie. Istnieją nawet przypuszczenia, że w różnych fazach rozwojowych dochodzi do zmiany połączeń między komórkami nerwowymi, zależnie od aktywności każdego z osobna. Badania dowodzą, że możliwe jest nieustanne wzrastanie i także uzdrawianie różnych zranień, lęków, które zostały stłumione, co oczywiście przebiega tym poprawnie, im bardziej jest zgodne z wolą Pana Boga. Psychiatrzy ostrzegają, aby rodzice unikali wszystkiego, co wywołuje u dzieci lęk i agresję. Nie chodzi o nakazy i zakazy, które są konieczne w czasie wychowywania, ale bardzo szkodliwe są negatywne emocje, brak akceptacji, dowodów miłości i poczucia bezpieczeństwa u dziecka. Przez cały okres dzieciństwa i młodości, a zwłaszcza w ciągu pierwszego roku życia, dziecko powinno być otoczone czułą, pełną miłości opieką, szczególnie ze strony matki. Wroga, niecierpliwa, rozdrażniona i znerwicowana matka bywa powodem występowania u dziecka zaburzeń nerwicowych czy psychonerwic, które od dzieci stają się niespokojne, nie mają apetytu i źle sypiają. Dziecko nawet bez słów wyczuwa związki emocjonalne między rodzicami i dzieci wychowywane w atmosferze wrogości, napięcia albo odtrącenia stają się lękliwe, nieśmiałe, apatyczne i agresywne. Zranienia, szczególnie we wczesnym okresie życia, hamują rozwój osobowy wraz z infantylnym poszukiwaniem miłości, co często przejawia się nadmierną potrzebą doznawania opieki, bycia obejmowanym, karmionym, chronionym, co jednocześnie obrazuje pustkę wewnętrzną takiej osoby. Dlatego człowiek nawet bardzo inteligentny, jednak z niedorozwojem emocjonalnym jest odbierany jako osoba bezduszna i może wykazywać nawet cechy psychopatyczne. Według dzisiejszych poglądów reakcji lękowych dziecko się uczy. Gdy rodzice są agresywni, niecierpliwi, gwałtowni, wyzwalają w swoich dzieciach lęki, także agresję. Stąd ogromna rola profilaktyczna, jaką jest dobry kontakt z matką i innymi osobami bliskimi. Także ważne bycie z dzieckiem, przytulanie, głaskanie, przyjazne rozmowy, które powodują prawidłowe reakcje emocjonalne. Wszystkie tego rodzaju zabiegi i zachowania znacznie zmniejszają lęki u dziecka i za chwilę postaram się opowiedzieć nie tylko o profilaktyce, ale o leczeniu. Z lękiem jest jednym z podstawowych zadań psychoterapeutycznych, jakie dotyczą leczonych osób, dlatego warto znać podstawowe reguły, jakie mogą mieć zastosowanie zarówno w profilaktyce, jak i leczeniu w celu obniżenia poziomu lęku, co ma polegać na przeciwdziałaniu frustracji poprzez umożliwienie zaspokajania potrzeb, usunięcie przeszkód w ich realizacji, także pomoc w przebudowaniu hierarchii wartości tych potrzeb, uaktywnienie także psychologicznych mechanizmów obronnych. Obniżenie lęku wymaga także przeciwdziałania bólowi poprzez zmniejszenie napięcia psychofizycznego wszelkimi dostępnymi technikami, gdzie wymieniana są takie jak relaksacja, trening autogenny, także różnego rodzaju techniki odwracania uwagi od źródła bólu, które mają swoje podłoże w pewnych mechanizmach w ludzkim mózgu. Ważne znaczenie ma psychoterapeutyczne opracowanie problemu psychologicznego. Obniżenie poziomu lęku wymaga przeciwdziałania poczuciu zagrożenia przez usunięcie albo zminimalizowanie zagrożenia, także podanie informacji na temat źródła zagrożenia, jego możliwych konsekwencji z zachowaniem przynajmniej minimum nadziei na poprawę stanu, ale także wskazaniem ewentualnie pozytywnych konsekwencji, jakie wynikają z sytuacji zagrożenia. Wszelkie metody wymagają oczywiście przygotowania psychologicznego, które połączone powinno być z nabyciem podstawowych umiejętności psychoterapeutycznych. Jednak ważne znaczenie ma także zrozumienie ogólnych zasad postępowania. Warto mieć na uwadze fakt, że jak już powiedziałam, lęk należy do najbardziej destrukcyjnej emocji spośród wszystkich pojawiających się emocji, jak i dezorganizuje inne procesy psychiczne, prowadząc do zaburzeń, jak już mówiłam, nie tylko psychicznych, ale także fizycznych i wielu chorób przez znane mechanizmy psychosomatyczne. Nawet lęk w lekkich postaciach jest przyczyną dyskomfortu u wielu osób, obniżając jakość życia, co stanowi tym bardziej problem dla ludzi chorych albo zbliżających się do końca swego ziemskiego bytowania. Wraz z lękiem rozpoczyna się na poziomie oddziaływań profilaktycznych, także wychowawczych, należy prowadzić je zawsze przy pomocą różnych i dostępnych środków. Ostatnio w psychologii pojawiają się różne metody propagujące uwalnianie emocji, co jednak, jak już powiedziałam, wymaga specjalistycznej wiedzy, ale także pewnej ostrożności, gdyż w propagowanych metodach niektóre proponują medytacje wschodnie, niezgodne z chrześcijańskim widzeniem Boga osobowego. Interesującym rozwiązaniem, chociaż na razie mało popularnym, jest humanistyczna terapia rozwojowa, która bazuje na teorii integracji pozytywnej profesora Kazimierza Dąbrowskiego, o którym wielokrotnie i jego teorii wspominałam w swoich programach, a który psychonerwice i nerwice traktował jako etapy rozwoju osobowego, a nie jednostki chorobowe, które należałoby leczyć psychoterapią czy treningami albo środkami farmakologicznymi według ustalonych procedur. Humanistyczna terapia rozwojowa może mieć szczególne zastosowanie u osób w wieku młodzieńczym, ale także w okresie dorosłości. Psychoterapia przez rozwój zaczyna się od pewnej filozofii rozległego wglądu w ludzką naturę i na to, czym jest zdrowa jednostka. Teoria podkreśla ważną rolę wartości, odcinając się od terapii behawioralnych, które dążą do szybkiego usuwania objawów bez głębszych przemian wewnętrznych, bez powodowania wzrostu nie tylko psychicznego, ale i osobowego. Każdy człowiek, jak wiadomo, ma inną historię życia i nawet dzieci wychowywane przez tych samych rodziców mogą wzrastać w odmiennych warunkach, mając inne doświadczenia związane z różnymi okresami narodzin, statusem rodziny, nawet poziomem rozwoju samych rodziców, którzy mogą je już inaczej wychowywać, będąc sami na innym poziomie wiedzy, wrażliwości czy doświadczenia, choćby poświęcając dzieciom więcej uwagi, czy też mogą być te zmiany z różnymi warunkami środowiskowymi, jak choćby ostatnie związane czy to z ograniczeniami i stresem pandemii, czy obecnie zagrożeniem wojennym. Niezależnie od okoliczności, Pan Jezus od 2000 lat nauczał, jak wielkimi wartościami jest prawda, dobro, piękno, godność, pokój i miłość, do których dążenie nie jest pozbawione, jak wiemy, trudu, o czym także pisał w swoich pozycjach, w swoich pracach profesor Kazimierz Dąbrowski, który opisuje w takiej dość popularnej książce te procesy w tytule Trud istnienia. Wzrastanie gwarantuje także oczywiście wiara i życie zgodnie z przykazaniami Ewangelią. Dla wielu ludzi wierzących, jak wiemy, Pan Jezus jest najlepszym lekarzem, co oczywiście nie wyklucza szukania pomocy wśród najlepiej wierzących profesjonalistów. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu przypomnieć na temat emocji, która jest jedną z najbardziej destruktywnych, działających nie tylko na psychikę, ale również na ciało. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.